Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz socjolog. Witam serdecznie.
Witam również.
Panie pośle, wczoraj 80. rocznica zbrodni w Katyniu. Ostatnio również 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Miały być ważne obchody, miały być uroczystości. Wszystko przez koronawirusa niestety nie odbywa się. I pytanie, jak my te wydarzenia możemy upamiętniać i czy to jeszcze w tych czasach, gdzie epidemia właściwie dominuje wszystko, może mieć dla nas znaczenie i powinno mieć dla nas znaczenie?
Absolutnie nie zgadzam się z tezą, że pandemia przysłoniła wszystko. Szczególnie w tym kontekście 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i dziesięciolecia wspomnienia katastrofy pod Smoleńskiem. Gdyż nasza aktywność i nasze świadectwo w tym zakresie uzewnętrzniło się w szeroko rozumianym internecie, w rozmaitych mediach i komunikatorach, gdzie wielu Polaków, Polek i Polaków przedstawiało, sygnalizowało swoją pamięć o tych wydarzeniach, swój stosunek do tych wydarzeń. Zbrodnia katyńska jest niezabliźnioną raną. Ona chyba cały czas będzie mocno drążyła świadomość Polaków, gdyż nigdy o tym nie możemy zapomnieć. Utrata tak potężnej liczby oficerów Wojska Polskiego, wychowanych przecież, jakby nie było, w II Rzeczypospolitej, którzy w sposób niebywale ofiarny i bohaterski stanęli we wrześniu 1939 roku w obronie Rzeczypospolitej, a potem zdradzieckie knowania sowieckiej Rosji Stalina, który swoim osobistym rozkazem skazał Polaków na oficerów na śmierć. I ta historia przez długie lata przecież, panie redaktorze, była zakłamywana w Polsce Ludowej. I mimo to przetrwała. I mimo to Polacy w takiej świadomości historycznej i w krwiobiegu swojego patriotyzmu przenieśli tę wiedzę i świadomość do współczesności. Wobec powyższego również i taki element, jakim jest pandemia, nie spowalnia czy nie wyłącza tej świadomości. Podobnie rzecz się ma z katastrofą smoleńską, której wyjaśnienie cały czas pozostawia wiele wątpliwości. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że 96 przepięknych biografii współczesnych Polaków złożyło swój żywot na ołtarzu miłości ojczyzny. Wszak jechali do Katynia po to, żeby upamiętnić kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej, kłaniając się grobom poległych.
Katyń pozostaje symbolem, bez którego nie można zrozumieć historii Polski. To już prezydent Andrzej Duda, który przesłanie takie opublikował w internecie, pisał również o tym, abyśmy przekazywali młodemu pokoleniu Polaków etos ofiar zbrodni katyńskiej i ich dziedzictwo. Młodzi pamiętają, młodzi mają teraz możliwość nieskrępowanej wiedzy, dostępu do wiedzy, oczywiście tej, która jest ujawniona, bo cały czas mamy problem z tym, że akta nie są do końca przez Rosję udostępniane w kontekście tej zbrodni.
Czyli jest przed nami jeszcze wiele zadań do wykonania. Kolejne pokolenia będą musiały o to zabiegać, walczyć, podjąć ofensywę dyplomatyczną, ale też jak to na całym świecie, daj Bóg, że Rosja również wreszcie się ocknie i archiwa otworzy przed współczesnymi historykami. Bo tylko prawda może być tą przestrzenią, która buduje porozumienie. Na kłamstwie, na fałszu nigdy nie uda się zbudować zaufania narodu wobec narodu.
Zmienię trochę temat, ale cały czas będziemy mówić o tym, o czym wspomniałem, bo wspomniałem o pandemii i o tym, że dominuje nam trochę teraz dyskurs publiczny i ograniczenia. Minęły święta. Obserwuje pan zapewne to, co się dzieje w społeczeństwie. Jest pan socjologiem. Patrzy pan również na to z szerszego punktu widzenia i też tego, co dzieje się, gdy Polacy po pierwsze, czy stosują się do ograniczenia, po drugie, jak to wpływa też na nich jako na społeczeństwo, czy na nas, jako na społeczeństwo.
Tak, rzeczywiście ten czas w tej chwili pandemii dla socjologów, psychologów społecznych, politologów jest również takim ciekawym czasem analiz i obserwacji in situ nascendi, czyli w czasie toczących się wydarzeń, tak jakby na bieżąco temu przyglądamy się. Z tego wynikają rozmaite typologie, takie też robocze typologie zachowań Polaków, strategii, które mają charakter na przykład racjonalny, tak? To są ci z nas, którzy zachowują się w sposób odpowiedzialny, racjonalny i zgodny z reżimem sanitarnym, który obowiązuje. Ale są również ludzie, którzy wpadają w takie zachowania reaktywne ze względu na to, że większość z nas dostępność do informacji uzyskuje poprzez radio, telewizję, czyli media elektroniczne i internet, więc często bywa tak, że pojawiają się nowe newsy, pojawiają się tak jak charakter newsa, informacje nowe, gdzie pojawia się na przykład informacja o tym, że koronawirus ponownie w Chinach zaczyna wzmagać dzisiejsze informacje, że są pacjenci ozdrowieńcy, którzy ponownie zapadają na tę chorobę. I to powoduje zachowania paniczne, histeryczne, lękowe, czyli to są takie zachowania reaktywne, tak? Informacja i reakcja. Ale są też takie strategie, które mają charakter krótkoterminowy i długotrwały. Gdy mówię o tych zachowaniach długotrwałych czy długodystansowych, to jest sytuacja chociażby związana z tym, co jest udziałem uczniów i ich rodziców, studentów, którzy dzisiaj poprzez e-learning, czyli naukę zdalną, przygotowują się w stosownym tempie i czasie do egzaminów, które są przesunięte, ale ta odpowiedzialność za moje dzisiejsze zasiądnięcie do komputera i odbycie lekcji jest wymagana, tak? Czyli zachowania są niebywale przeróżne, bardzo wysycone oczywiście rozmaitym sposobem w stosunku do zagrożenia, które może mnie osobiście dotknąć.
Mnie
Wielu z
bardzo
nas jest
ciekawi.
nadmiernie buńczucznych i myśli, że wszyscy inni mogą być tym dotknięci, a nie ja. Niestety jest to zdradliwa strategia, bo wirus jest niebywale podstępny.
Mnie bardzo ciekawi, jak w ogóle społeczeństwo nam się trochę zmieni, jeśli chodzi o te ograniczenia, które będą miały konsekwencje. Jeszcze nie wiemy, jak długo. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że od 19 kwietnia rozpocznie się proces rozmrażania gospodarki, a z drugiej strony powiedział, że o takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, to można zapomnieć. To mówił na antenie komercyjnej stacji radiowej. Nie ma danych naukowych, że epidemia wygaśnie z powodu lata i możemy zakładać, że nie będzie kolonii obozów, to o tym, co pan mówi, jeśli chodzi o dzieci. Z drugiej strony, będziemy zaraz za chwilę musieli zasłaniać twarze i nosy, więc staniemy się na ulicy trochę bardziej anonimowi. Z trzeciej strony, czytam sobie o tym, że mieszkańcy Korei Południowej zostali poddani badaniom właśnie socjologicznym pod kątem tego, jak często czytają informacje o koronawirusie, a naukowcy przestrzegają, że obsesyjne szukanie właśnie takiej informacji może szkodzić zdrowiu psychicznego, to o czym pan mówił. Jest pan ciekaw, pewnie tak, jak nam społeczeństwo zmieni się po tej pandemii, czy w trakcie jej trwania?
Z pewnością tak, natomiast przywołam tutaj zespół badaczy Uniwersytetu Białostockiego, socjologów, pedagogów, psychologów, którzy w tej chwili, w tym czasie realizują badania poprzez internet, poprzez tak zwaną elektroniczną rozsyłkę kwestionariuszów, e-kwestionariuszy wywiadów czy e-kwestionariuszy ankiet, adresując ją do szerokiej grupy odbiorców z podobnymi pytaniami jak koledzy badacze z przywołanej Korei chyba, tak? W
Tak,
związku z czym te
wspomniałem.
badania również w Polsce mają miejsce, one się dzieją zarówno w zespołach badawczych, jak i pewno indywidualnie koleżanki, koledzy badacze te badania realizują. Na to, dlaczego? Dlatego, że ważne jest zrozumienie zachowań ludzi w sytuacji traumy, więc znajdujemy się w sytuacji traumy, nie tylko indywidualnie, ale jako wspólnoty.
Pytanie, czy to nam
Bardzo.
wyjdzie na dobre, czy na złe?
Ja przypuszczam, że no tak, to jest spekulacja, prawda?
Tak.
Natomiast mam pewną wystarczające doświadczenie analityczne, żeby zrozumieć, iż ten okres pandemiczny niekoniecznie musi prowadzić do radykalnych zmian całościowych rozumienia świata i organizacji świata, ale może w niektórych obszarach pokazać funkcjonalność bądź dysfunkcjonalność. I tutaj jeśli, żeby to skonkretyzować, to zarówno państwo, którzy do tej pory byli rzadko użytkownikami internetu albo w ogóle byli wykluczeni przez fakt przeniesienia się dużej części informacji, wiedzy, możliwości komunikowania się, partycypowania w obrzędach liturgicznych na przykład, to co się wydarzyło w ostatnim wielkim, w tym wielkim tygodniu i Triduum Paschalnym i te dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki relacji online z naszych parafii spowodowało, że ci parafianie, którzy do niedawna w ogóle nie korzystali z internetu, dzisiaj za pośrednictwem swoich wnucząt, dzieci czy członków rodzin mogli uczestniczyć w obrzędach liturgicznych, tak? I może to być trwała zmiana, może to być sytuacja, w której użytkowanie internetu będzie bardziej skonfigurowane ku celom pożytecznym, użytkowym, niż po prostu takiej sobie żeglowaniu po rozmaitych obszarach. Chociażby tu.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać pana, bo jutro rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu i ma być tam chociażby procedowany obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Tutaj ten projekt zakłada, aby usunąć z projektu tak zwaną eugeniczną poprawkę do tego, przesłankę do tego, żeby ciążę móc przerywać. Jak pan sądzi, bo szykują się chyba protesty ze strony lewicowych organizacji, aby ten projekt nie został przez Sejm przyjmowany.
Oczywiście to nie tylko, że szykują się, ale skrzynka pocztowa poselska moja, jak i wielu innych posłów jest zasypywana rozmaitymi listami, zarówno sugerującymi odrzucenie tego projektu, jak i przyjęcia. Ja jako osoba wierząca, będąca jakby nie było również w świadomości Wielkiego Tygodnia, którego doświadczamy, wiem doskonale, jak należy się zachować, czyli poprzeć ten projekt i pewno Klub Prawo i Sprawiedliwość ten projekt będzie popierało. Natomiast wśród palety omawianych projektów znajduje się również bardzo wiele tych, które są cenne, podobnie jak i ten, cenne z punktu widzenia społecznego. Chociażby projekt e-doręczeń, czyli takiego cyfrowego umożliwienia obywatelom korespondowania z instytucjami, instytucji do nich i przekazywania korespondencji poprzez po prostu internet, czyli zwolnimy wtedy już chociażby część obligacji do tego, żeby osobiście odbierać w urzędzie jakieś informacje. Podobnie zresztą jak ustawa z druku 303 dotycząca kodeksu wyborczego i obligacji wynikających ze zmiany ustawy kodeks wyborczy, którą procedowaliśmy w ubiegłym posiedzeniu Sejmu, czy też ustawy dotyczącej mienia bezdziedziczonego. To wszystko są bardzo istotne ustawy w pierwszym czytaniu. Pewno będzie to posiedzenie niebywale burzliwe, bo też tematyka jest bardzo, powiedziałbym, taka
I będziemy wszyscy obserwować
istotna.
to, co będzie działo się w
Serdecznie
Sejmie.
zapraszam Państwa.
Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Jacek Kurzępa, poseł Prawa i
Wszystkiego
Sprawiedliwości.
dobrego, udanego tygodnia. Kłaniam się.